Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny apeluje do polityków o nieuleganie presji oraz przyjęcie w pełni orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Działacze pro-life chcą, by w pierwszej kolejności władze skoncentrowały się na programach wsparcia dla osób wychowujących dzieci chore i niepełnosprawne. Federacja wskazuje, że po złożeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny powstaje wiele wątpliwości i zastrzeżeń, które należy wyjaśnić. Kwestia ta, podejmowana pod presją, może na wiele lat zamknąć dyskusję o właściwej ochronie dzieci chorych i niepełnosprawnych, wskazuje Jakub Bałtroszewicz, prezes federacji.
Bardzo chciałbym, żeby z tym apelem zapoznali się przede wszystkim posłowie, którzy będą w komisjach sejmowych, którzy będą pracować nad ostateczną wersją projektu pana prezydenta, gdyż bardzo precyzyjnie i merytorycznie odnosimy się do niego, wskazując konkretne miejsca, gdzie stawiają pytania odnośnie tego projektu. One rzeczywiście zasługują na odpowiedź. W grę wchodzi bowiem ludzkie życie, życie bezbronnego dziecka, które jest zagrożone tylko dlatego, że podejrzewa się u niego chorobę czy niepełnosprawność. Liczymy na to, że gdy politycy dostrzegą, jak poważne błędy zostały popełnione w tym projekcie, to jedynym logicznym ruchem będzie odrzucenie go w całości. Nie powinno być możliwe uchwalenie projektu kolejnej eugeniki rękami polskiej prawicy.
Prezydencki projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny dopuszcza możliwość tak zwanej aborcji w przypadku wad letalnych. Ma to być odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, po którym na ulicach protestują zwolennicy tak zwanej aborcji. Propozycję prezydenta pozytywnie ocenił premier Mateusz Morawiecki. Premier zaprosił na poniedziałek opozycję do dyskusji na temat sytuacji w kraju. Podkreślał, że jest otwarty na uzgodnienia, które w pełni uspokoją większość protestujących. Umorzenie 100% subwencji PFR, abolicja składek ZUS i postojowe. To niektóre postulaty przedstawicieli branży fitness, hotelarskiej czy eventowej. W poniedziałek zaapelowali oni do rządu o rozmowy i wypracowanie wspólnego programu wsparcia, który pozwoli przetrwać firmom i zachować 3 miliony miejsc pracy. Przedsiębiorcy krytycznie ocenili rozwiązania przedstawione w związku z drugą falą pandemii koronawirusa. Walczą o przetrwanie, dlatego przygotowali własne propozycje. Bartosz Bieszyński z Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń powiedział, że propozycja opiera się na czterech najważniejszych filarach.
Uważamy i stoimy na stanowisku, że branże, które są ograniczone, szczególnie poszkodowane, które de facto nie funkcjonują, są branżami zamkniętymi, powinny otrzymać abolicję całkowitą, jeżeli chodzi o spłatę subwencji otrzymanej z PFR-u. Czyli te branże, które na przykład straciły 50% przychodów jak nasze. Ponadto oczekujemy od PFR-u kolejnej transzy pomocy właśnie dla tego typu branż. Po drugie, drodzy Państwo, to chcieliśmy powiedzieć bardzo wyraźnie. My oczekujemy ze strony Państwa nie tylko pomocy, ale też rekompensaty. To nie jest nasza wina, nie jest nasza nieudolność, nasza niekompetencja, że nasze restauracje, hotele, salony fitness czy kongresy są zamknięte. To nie jest nasza wina. Oczekujemy rekompensaty za poniesione straty, które, tak jak wspomniałem, sięgają już na 95%.
Przedsiębiorcy domagają się także dofinansowania kosztów pracy, to jest zwolnienia z ZUS, postojowego i dopłaty do wynagrodzeń. Ponadto wnioskują o wstrzymanie rat kredytów i rat leasingowych na co najmniej pół roku. Branże chcą powołania szerokiego zespołu roboczego, który wypracuje konkretne propozycje pomocy. Rząd poinformował także, że w ramach wszystkich tarcz antykryzysowej, finansowej i pomocowej na ochronę miejsc pracy przeznaczono blisko 150 miliardów złotych. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wyniosło 17,5 miliarda złotych. W tym tygodniu pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować stacjonarnie, mają wykonywać obowiązki służbowe zdalnie. W życie weszła dyrektywa w tej sprawie. Ma to związek z pandemią koronawirusa i rosnącą liczbą nowych przypadków COVID-19. Praca zdalna ma przerwać łańcuch zakażeń. Zadania służbowe z domu mają wykonywać osoby zatrudnione w administracji. Władze zwróciły się z apelem o wprowadzenie pracy zdalnej także do przedsiębiorców. Dr Mariusz Sokołek, ekonomista, wskazuje, że niektóre czynności można wykonać na odległość. Zależy to od branży. Ekspert wskazuje, że praca zdalna jest trudniejsza od tej wykonywanej w zakładzie.
Nie jest to do końca efektywne, ponieważ część dokumentów, część spraw musimy wyjaśniać i załatwiać na miejscu w pracy. Więc tak jak mówię, niektóre działalności, niektóre branże, niektóre czynności można wykonywać zdalnie z innego miejsca niż zakład pracy. Jest to trudniejsze, nie ukrywam, sam tego doświadczam. Dużo więcej czynności trzeba wykonywać i nie wszyscy się godzą z powodu takiego, że po prostu nie mają w domu takich odpowiednich warunków i komfortu pracy.
Na razie przepisy o pracy zdalnej będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że może dojść do ich przedłużenia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby. W minionym tygodniu liczba zakażeń zbliżyła się do 22 tysięcy. Nasza cywilizacja, nasze zasady to hasło tegorocznego Marszu Niepodległości, który tak jak w latach ubiegłych przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada. Początek o godzinie 14.
Organizatorzy Marszu Niepodległości zaprezentowali dziś hasło oraz plakat promujący wydarzenie. Jego autorem jest znany i utytułowany grafik Wojciech Korkuć. Na plakacie przedstawiono rycerza, który rozbija tęczową gwiazdę, symbol zagrożeń naszych czasów, szczególnie ideologii LGBT. A co oznacza hasło Nasza cywilizacja, nasze zasady? Słowa te mają przypomnieć, że Polska opiera się na chrześcijaństwie i związanymi z nimi wartościami. To Bóg, honor ojczyzna, a także moralność i etyka chrześcijańska. Marsz Niepodległości odbędzie się pomimo obostrzeń związanych z koronawirusem, zapewnia prezes stowarzyszenia organizującego marsz Robert Bąkiewicz, przypominając, że jest to wydarzenie cykliczne.
Mamy nadzieję, że policja będzie zachowywała roztropność i będzie analogiczne podejmowała działania, jak do innych zgromadzeń, które odbywają się w ostatnich dniach, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Przypomnę, kilkaset tysięcy ludzi wyszło na terenie całej Polski w różnych manifestacjach i różnych zgromadzeniach. Nie widzieliśmy tam jakichś działań policji, jakichś oskarżeń o łamanie prawa, natomiast widzieliśmy ochronę i bezpieczeństwo, które policja zapewniała tym zgromadzeniom. Liczymy dokładnie na to samo. Liczymy, że wobec prawa wszyscy jesteśmy równi.
Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 14 już tradycyjnie na rondzie Romana Dmowskiego. Dokładną trasę przemarszu mamy poznać w najbliższych dniach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rozmowy negocjacyjne z Gazpromem w sprawie obniżki cen gazu należy prowadzić stanowczo i bezkompromisowo. Tak uważa wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zwróciło się do Gazpromu z wnioskiem o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego. Wiceminister Janusz Kowalski wyjaśnia, że zgodnie z umową każda ze stron może co 3 lata zwrócić się o negocjacje ceny tego surowca.
Raz na 3 lata istnieje możliwość, aby którakolwiek ze stron złożyła zastrzeżenie co do ceny kontraktowej. Co 3 lata każda ze stron takie zastrzeżenie składa, jest to rzecz absolutnie formalna. Innym pytaniem jest, jaki będzie rozwój dalszy tej sytuacji. Chcę przypomnieć, że w 2016 roku, kiedy miałem zaszczyt być wiceprezesem PGNiG S.A., podjęliśmy w zarządzie decyzję, że nie negocjujemy, nie rozmawiamy z Gazpromem, tylko transparentnie idziemy w spór prawny, a więc idziemy do arbitrażu w Sztokholmie. W efekcie wygraliśmy 6 miliardów złotych. Dzisiejsza sytuacja jest dokładnie podobna. Najpierw jest zastrzeżenie i potem jest decyzja władz PGNiG.
Kontrakt jamalski został zawarty w 1996 roku i od tego czasu był kilkukrotnie zmieniany i aneksowany. Przewiduje on dostawy około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez rosyjski koncern klauzulą, Polska musi każdego roku odebrać blisko 9 miliardów metrów sześciennych surowca. W listopadzie ubiegłego roku polskie górnictwo naftowe i gazownictwo przekazało Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu z końcem grudnia 2022 roku. Już we wtorek Amerykanie wybiorą prezydenta. O reelekcję ubiega się republikanin Donald Trump. W Białym Domu chciałby także zamieszkać demokrata Joe Biden. Kandydaci toczą spór w sprawach społecznych, ale różnią się również w wizji polityki zagranicznej. W końcówce kampanii zabiegają jeszcze o głosy wyborców. Faworytem większości sondaży pozostaje Biden, ale 4 lata temu badania także nie dawały większych szans Trumpowi. Zmiana gospodarza Białego Domu nie byłaby korzystna dla Polski. Chodzi między innymi o podejście do Rosji. Dr Bogdan Pliszka, politolog, obawia się, że Joe Biden będzie dążył do daleko posuniętego resetu.
Prawdopodobnie będzie robił wszystko, żeby poprawić te stosunki z Rosją, co oznacza koniec Międzymorza, w które tak uwierzyli polscy politycy. Prawdopodobnie by to oznaczało z dnia na dzień koniec tej inicjatywy, co oznacza tak naprawdę całkowite osłabienie roli Polski w tej części świata, co oznacza, że być może będziemy mieli do czynienia z czymś, no skrótowo oczywiście nazwę nową Jałtą, będziemy mieli do czynienia z czymś prawdopodobnie z jakimś podobnym ubiciem interesu.
Ze względu na pandemię w tych wyborach głos można oddać także korespondencyjnie. Amerykanie nie głosują bezpośrednio na kandydatów, wybierają elektorów, którzy następnie wskażą przyszłego przywódcę kraju. Ojciec Święty Franciszek w dzień zaduszny sprawował mszę świętą w kościele na zabytkowym niemieckim cmentarzu położonym koło Bazyliki Świętego Piotra. W poniedziałek wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych. To czas szczególnej modlitwy o wieczny pokój dla dusz czyśćcowych, które oczekują na ostateczne pojednanie z Bogiem. Papież Franciszek modlił się w tym dniu na historycznym cmentarzu. Ze względu na pandemię koronawirusa w Eucharystii nie uczestniczyli wierni. Biskup Rzymu w homilii mówił, że źródłem siły wierzących jest chrześcijańska nadzieja.
Nadzieja to jest dar od Boga, która prowadzi nas ku życiu wiecznemu. Nadzieja jest jak kotwica, którą mamy rzuconą właśnie po tej drugiej stronie i która trzyma nas w nadziei. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i że ja Go zobaczę. I to trzeba powtarzać w momentach radości, w tych momentach trudnych, ciężkich, nawet w takich momentach śmierci, kiedy wszystko umiera.
Ojciec Święty Franciszek udał się też na cmentarz, gdzie poświęcił nagrobki i zatrzymał się na chwilę modlitwy. Papież podszedł też do grot watykańskich, by modlić się przy grobach swych poprzedników. Uroczystość transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.